Hej, witajcie w napisach końcowych, to jest nasz świąteczny odcinek, także życzymy wam wszystkim wesołych świąt. Wiemy, że w tym roku raczej w samotnych albo w niewielkich gronach, no ale może jakoś możemy wam chociaż ten weekend świąteczny umilić. I dzisiaj będą, powiedzmy, newsy. Znowu udało nam się znaleźć jakieś newsy w tych czasach, kiedy newsów nie ma. Więc pogadamy sobie dzisiaj głównie o inicjatywach Disneya, o tym, co się wokół nich dzieje. Ale zahaczmy najpierw w takim razie o konkurencję, czyli o Warner. Tutaj bardzo niewielka informacja, mianowicie od Matta Reevesa dowiedzieliśmy się, że Batman, ten film, gdzie Robert Pattinson gra główną rolę, został nakręcony w zaledwie 25%, więc teraz niektórzy się zastanawiają, czy może premiera zdąży, czy nie na następny rok. Były takie założenia, że może coś tam nakręcone, jakaś tam postprodukcja trwa tego, co jest zrobione. No ale Matt Reeves powiedział, że no to jest 1/4 filmu, tutaj jakby za wiele nie da się z tym robić i trzeba będzie na pewno przesuwać terminy, trzeba będzie przesuwać zdjęcia. Uspokoił, że na pewno się scenariusz nie zmieni, bo no tak długo nad nim pracował, wiemy jak długo nad nim pracował, były już dowcipy o tym swego czasu, jak długo Matt Reeves pracuje nad Batmanem, ale że to się nie zmieni, natomiast na pewno czeka ich cała masa reorganizacji.
Tak, też uściślił, że będzie miał więcej czasu, żeby dopieścić pewne rzeczy, więc tak. On też nie jest załamany tą sytuacją w żaden sposób, no bo po prostu ma jeszcze czas. Akurat to jest ten film, który ma tą banieczkę czasu, że mogą sobie pozwolić, nie, na przesunięcia to, jeszcze jakieś.
To jest właśnie ten film, w przeciwieństwie do, o czym zaraz pogadamy, MCU, gdzie nie trzeba ciasno w grafik się wstawiać. Jeśli trzeba będzie przesunąć miesiąc, dwa, pół roku, to zrobią bez ruszania całego ogromnego grafiku. Więc Batman wydaje się, że jest na razie bezpieczny, nic się tam złego nie dzieje i ten film, póki co jest duże prawdopodobieństwo, że on jednak zdąży na tą letnią premierę, jeśli chodzi o następny rok, ale jakby nic się nie stanie, jeśli nie. No dobra, jeśli chodzi o DC, to jakby tylko tyle, nie mieliśmy tutaj żadnych większych update'ów, no to przejdźmy sobie do Disneya. Zacznijmy może od sytuacji w ogóle finansowej Disneya. Czekaj, jakiegoś powodu mi się zawiesiło. Twój obraz, ale nie na Skype'ie, tylko na jego... Okej, to przejdźmy może do Disneya i pogadajmy najpierw o ich finansach, bo wspominaliśmy swego czasu przy AMC o tym, że o, może studia mogłyby wesprzeć, może Disney mógłby trochę kasy wyłożyć, żeby kina ratować, no ale obaj zaznaczaliśmy, że to jest taka nie najlepsza sytuacja, żeby Disney mógł nagle wyjmować z portfela duże pieniądze, żeby w coś inwestować albo ratować kina, jak ważne te kina nie byłyby dla Disneya. No i najnowszy raport jakby to utwierdza. Wiemy, że większość CEO, menadżerów, ogólnie wszystkich stanowisk kierowniczych ma ściętą wypłatę od 25 do 30% mniej więcej, w zależności od stanowiska. Wiemy, że póki co Disney utrzymywał i bodajże do jeszcze 18 kwietnia będzie utrzymywał właściwie wszystkie stanowiska poniżej tego, dalej mają tam świadczenia zdrowotne i tak dalej. Generalnie wszyscy pracownicy Disneya. Jak sobie wyobrazicie, Disney to dosyć spora korporacja, więc jeśli utrzymują właściwie wszystkich ludzi, którzy tam pracują cały ten czas, no to mają problemy finansowe. Patrząc na to, że wydali ogromne pieniądze na kampanię reklamową Czarnej Wdowy, na Mulan. Onward przy okazji też nie zarobiło tyle, ile mogłoby zarobić, ile powinno zarobić w normalnych okolicznościach. No to jest firma, która obecnie coś tam zarabia, bo jeszcze o Disney Plus zaraz dwa słowa powiemy, ale no jest w ciężkiej sytuacji finansowej.
Nie, no to jest kropla w morzu, nie? To co zarabia na takich właśnie rzeczach jak streamingi.
O tym zaraz jeszcze powiem, ale to jest korporacja, która wszyscy myśleli, że Disney to zaraz całym światem będzie władał, wszystko będzie Disneya, no ale jak wspominamy często, to jest firma, która jak właściwie każda firma poza Applem na rynku, wkłada pieniądze, żeby wyjąć pieniądze, więc oni dopiero co włożyli duże pieniądze w Foxa, włożyli duże pieniądze w nowe produkcje i to nie jest tak, że oni mają kapitał, który mogą obracać sobie od tak i mogą z nim robić co chcą i niewykluczone, że po tym 18 kwietnia pójdą masowe zwolnienia w przypadku Disneya. mówi się tam o zawieszaniu płac, jest tam informacja o tym, że wszyscy non-essential mogą zostać zawieszeni i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest firma, która też będzie musiała bardzo radykalne cięcia robić, więc ja sobie w tym momencie nie wyobrażam, żeby Disney mógł sobie pozwolić na jakieś śmiałe nowe inwestycje.
No, szczególnie, że te, z jednej strony też nie mają już czego skupiewać za bardzo, bo są już napchani ponad stan różnymi markami, ale nie, no to jest, jest sytuacja ciężka, szczególnie dla takiej firmy, nie? I to zresztą pokazuje, jak pandemia wpływa na wszystkich, nie? Bo wydaje się, że to był taki moloch, którego nie możesz ruszyć w żaden sposób, nie? Że co by się nie działo, to wiesz, te wszystkie Starbucksy, właśnie Disney, te wszystkie firmy, no o takiej renomie się wydaje, że no ich to nie ruszy, nic się nie będzie działo, no każdego to
oni
ruszy.
Oni mają
nie?
Tyle kasy,
w jakiś sposób, tak. No, a najgorsze, że jednak tymi odłamkami najmocniej dostaną ci, którzy są gdzieś najniżej, nie? W hierarchii. I tutaj
no szeregowi pracownicy.
Zacznie zwolnienia, zacznie się tak. Tak, ucinanie projektów jakichś, które były zapychaczami jakimiś. Nie? Na przykład jakby nie powstał ten Artemis Fowl, tylko wiesz, teraz na przykład był w produkcji, to wydaje mi się, że takie właśnie projekty były do ścięcia, jakby były gdzieś tam na początku drogi, nie? Bo one by były zupełnie zbędne w tym momencie, gdy trzeba jednak utrzymać przez następnych wiele, wiele miesięcy płynność jakąś finansową, nie? Gdy nie ma tego, tak jak mówi, że pieniądz rodzi pieniądz, nie? A jak nie ma pieniądza, no to nie ma projektów.
Dokładnie. I znaczy, chociaż zaraz może pogadamy, że jakieś tam projekty są, dziwne projekty, które się gdzieś tam...
Tak, ale mówię, wiesz, jakieś takie poboczne, mniejsze, czy
ale tak, coś takiego, tak. Nie?
Będzie na pewno ich mniej, o.
Będzie tak. Mniej, no i zobaczymy, jak to wpłynie też właśnie na te rozmuchane kampanie. Pamiętajcie, że Disney już w swoich wydatkach musi myśleć o kolejnej kampanii Black Widow. Ludzie się śmieją, ale tak potrzebują zrobić całą nową kampanię Czarnej Wdowy. Jasne, no nie musi być już aż tak rozmuchana jak ta do tej pory, dlatego że ludzie wiedzą, że taki film powstaje, jakieś tam trailerki były, ale jak na tą jesień Black Widow ma być tam się pojawić w kinach, to trzeba będzie znowu ludziom mocno przypomnieć, że ten film wychodzi. Mulan, o ile obecna premiera też się utrzyma, też potrzebuje jeszcze jakiegoś rozruchu, więc na to Disney już musi wyłożyć kasę. I tak jak mówisz, no najsmutniejsze jest to, że zwykle to ci szeregowi pracownicy w pierwszej kolejności lecą do odstrzału, ale też nie mogą wszyscy, bo jakiś tam ludzi też potrzebują. I dlatego, jakby wracając do naszego tematu z poprzednich newsów, no wydaje mi się, że niestety, ale sieć AMC ogłosi bankructwo. Bo ja nie widzę, jeżeli Disney ich nie uratuje, to ja nie wiem, kto ich mógłby uratować. Są plotki, że może Amazon na przykład, bo oni, wiadomo, dalej tam klepią hajs w tym momencie, może nawet większy niż często w innych sytuacjach. Ale ja na razie w to nie wierzę. A z kolei jak AMC upadnie, to ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał amerykański box office w najbliższych latach.
O, to się pozmienia kinowo maksymalnie. Kurczę, my też, wiesz, bardzo ciężko wyrokować na temat AMC, bo to jest sytuacja, której się nie spodziewał i ona jest tak, wiesz, przerażająca i kuriozalna z drugiej strony, że to ciężko powiedzieć, nie? No może się pojawi naprawdę jakiś dzieje też na białym koniu, właśnie jak mówisz, Amazon albo ktoś w tym stylu, ale ja bym wątpił. Każdy jednak będzie trzymał tą kasę jak najwięcej dla siebie, nie? Bo to też trzeba będzie przeżyć przez najbliższe miesiące, może nawet lata, nie?
Ładnie, w tym momencie musisz trzymać. No i właśnie, jeśli chodzi o Disney, to ktoś może powiedzieć, że przecież mają Disney+, mało tego, ostatnio był taki piękny raporcik, że to 50 milionów subskrypcji ma Disney+ na całym świecie, po tym jak wyjechali, jak to jest możliwe przy zerowym kontencie. To jest spora liczba, ale chciałbym tutaj włożyć kilka takich detali, które są często pomijane. Na przykład 8 z tych 50 milionów to subskrypcje z Indii. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w Indiach ich subskrypcja została podpięta do innej już usługi, która tam była. Ona się nazywa Hotstar, nazywa coś w tym rodzaju. Która i ta usługa miała opcję darmową. Z tym, że Disney ogłosił, że mają 50 milionów płatnych subskrybentów. Więc możemy założyć, że przy podpięciu tej usługi, ale zakładając jej płatny wariant. I oczywiście, żeby rozszerzyć ją o Disney+, trzeba tam delikatnie to poszerzyć. Ale cały czas to nie do końca są nowi subskrybenci, plus ten poszerzony wariant będzie dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego. To jest dosyć sprytne, dlatego że w tym momencie już Disney+ jest dla tych ludzi dostępny, już można ich liczyć jako płatnych subskrybentów Disney+, chociaż tak naprawdę tylko i wyłącznie podchodzą pod tamten streaming i dopiero w następnym miesiącu zobaczymy, ilu z nich zrezygnuje, a ilu przedłuży o tą droższą wersję z Disney+. Ale nawet biorąc pod uwagę, że wszystkie, całe te 8 milionów ludzi zapłaci za tą rozszerzoną wersję i tak dalej, wiecie, ile to daje pieniędzy? 50 milionów w skali roku.
No, więc to pokazuje skalę tego, jak wiesz, jak w tej chwili przynajmniej Disney Plus jest nieistotne, patrząc pod, biorąc pod uwagę stan finansowy całej korporacji,
właśnie.
Nie?
No właśnie, i to mówimy o tych 8 milionach. Dobra, mają 50 milionów. No to tak razy 5. No to fajnie, 250, powiedzmy, że gdzieś przy dobrych stawkach nawet 300 milionów na rok im zarobi Disney Plus.
No 50 milionów to pewnie catering w tych wszystkich placówkach.
No, dokładnie, więc jak o tym pomyślicie, czy Disney Plus to jest to takie pieniądze? No nie, nie są. Jasne, fajnie mieć dodatkowe 300 milionów dla takiej korporacji jak Disney rocznie, niż ich nie mieć. I może to się rozwinie na kolejne kraje i zrobi się, nie 300, a 500, ale nawet 500 milionów w momencie, kiedy masz Avengers Endgame, które im zarobiło w poprzednim roku wszystkie pieniądze świata, ale okej, to jest wyjątek. Ale trzaskają co roku filmy, które walą po miliard. Nawet po odjęciu kosztów produkcyjnych, tam kampanii i wszystkiego, no to i tak jest grube 500 milionów często na czysto, które Disney z tego kosi.
To właśnie pokazuje, jak kina są istotne. No najistotniejsze, jeśli chodzi o...
Z pojedynczego filmu.
I,
tak.
I że no, kina nie padną. Jak wiesz, słyszę te głosy, że o, będzie streaming, że tam kina już wiesz, pójdą gdzieś do lamusa i będzie wszystko, wiesz, można sobie wypożyczać. I ten, ale nie, no to są zupełnie, operowanie zupełnie na innym poziomie pieniędzmi, nie? I to jest nie do porównania. Dalej się zarabia się w kinach, a streamingi są, mają też inną rolę, nie? Na przykład dla Disneya to jest platforma reklamowa, nie? Która ma przyciągać ludzi w jakiś sposób do tych marek, dlatego tak. Jak dostaniemy seriale Marvela, żeby to one mają być zainteresowani tak, filmami, a filmy mają zarabiać. Nie? Dalej te największe projekty, te wiesz, pierwszej potrzeby dla widzów, one muszą być kinowe, nie? Muszą mieć zupełnie inny rozmach, zupełnie inny sposób odbioru. Nie? I dlatego jeszcze lata miną, chyba że my staniemy się jakimiś bytami cyfrowymi i będziemy wiesz, żyć w sieci, żeby streaming naprawdę miał większe znaczenie niż kina, nie? Bo to jest nie do zmiany przez lata.
No nie, i właśnie... Jeszcze kolejna rzecz to jest taka, że na przykład w Stanach aż tak dużo nie zwiększysz już ilości ludzi, którzy będą zainteresowani Disney+. To nie jest tak, że możesz nagle wycisnąć jeszcze nie wiadomo ile subskrypcji z tych ludzi, tym bardziej, że no wiemy, że teraz będzie recesja i może parę osób zrezygnować w ogóle z Disney+, ale nawet zakładając, że byłaby dobra sytuacja finansowa i ludzi stać by było na Disney+, to nie jest tak, że możesz to poszerzać jakby ilość tych subskrybentów. Ale mówię, nawet w szalonym trybie, gdyby ten Disney Plus zarabiał dwa razy tyle, czyli właśnie te 500 milionów rocznie, to są dwa filmy. Dwa te naprawdę udane filmy, nie? To jest jakiś Black Panther i Captain Marvel razem, może. No to... A obok potem wychodzi jeszcze Pixar, może jakieś Gwiezdne Wojenki gdzieś podlecą, może jeszcze kawałek tutaj tortu Sony, bo ten Spider-Man tam ma jeszcze parę procent.
Jakieś filmy z The Rockiem dla Disneya.
Jakaś live action adaptacja, nie wiem, Mała Syrenka. I tak to się zbiera. Także no, nie patrzcie na streaming jako coś, co, na co firmy tak chętnie pójdą i stwierdzą, że dobra, nie możemy w kinach, to nie ma problemu, streaming nas uratuje.
Tak. No. Wiesz, to jest tak samo jak z rynkiem książki, nie? Że się mówi, że e-booki, teraz ktoś czyta papier, nie? Po co jest papier, jak są e-booki, nie? A nadal to jest tak nieporównywalny rynek właśnie książki fizycznej, egzemplarza, a papierowego, nie? Że teraz nagle jak jest zastój, jak księgarnie są zamknięte, to wydawnictwa się cofają w rozwoju, wiesz, o co miesiąc, o kilka lat, nie? Ja już słyszałem, rozmawiałem wiesz, z wydawcami i naprawdę cofają się o kilka lat, bo nie ma egzemplarzy fizycznych w obiegu, nie?
Tak.
Nie ma, znaczy są dalej zamówienia, ale nadal muszą być księgarnie, nadal muszą być miejsca, gdzie ktoś musi wejść, kupić, bo to jest nadal, wiesz, główna, prymarna, no, prymarny
księgarnie
sposób
padają.
Sprzedaży,
ja znam parę sieci, które już obecnie się przewróciło i zwolniło wszystkich pracowników pomniejszych, więc to absolutnie nie ma miejsca. Dobra, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, jeszcze jedną rzecz, którą musimy odhaczyć przy Disneyu. To jest ta dziwna zapowiedź, którą dostaliśmy i bodajże Hollywood Reporter to tutaj nam donosi. Mianowicie Disney w tym dziwnym czasie, choć może plany pojawiły się wcześniej, chce zrobić swojego live action Robin Hooda, ale nie chodzi o live action Robin Hooda, nową wersję Robin Hooda, tylko live action ich Robin Hooda. To był ten taki czas.
Tego ze zwierzętami.
Dokładnie. To był ten taki czas, kiedy Disney miał... nie był tym molochem, który jest dzisiaj. I ja pamiętam, jak wyszedł ten Robin Hood i wszyscy zastanawiali się, dlaczego te zwierzęta, będąc zwierzętami, jeszcze wyglądają tak bardzo znajomo. Kiedy oczywiście oni po raz kolejny użyli asetów z Księgi Dżungli. I na przykład mały John to jest po prostu Baloo.
Tak, ma te same sceny, nie? Tylko jest przerysowany.
Dokładnie, bodajże książę Jan to jest wąż. I tak dalej, więc tak jakoś tak dziwnie znajomo to wszystko wyglądało. To była ta jedna z biedniejszych wersji. Mnie ten projekt dziwi. Ja widzę, że tam jeszcze scenariuszem ma się zająć gość od Zakochanego Kundla. Który jak nie obejrzałem.
Ale wiesz, to jest dokładnie tego typu projekt. To jest ten, ten film, który nie ma tej takiej bazy nostalgicznej, nie? Który nie jest tym pierwszoligowym tytułem. Tak jak Zakochany Kundel, nie? No to jest znany film, ale to nie jest Król Lew, to nie jest Mała Syrenka, nie?
Mimo wszystko mnie to dziwi, bo teraz nie jesteśmy na etapie, w którym według mnie, tak jak sam powiedziałeś, takie projekty raczej byłyby ścinane teraz. Bo ja rozumiem, że to mógł być projekt prosto na Disney+. Wtedy oczywiście, ile na niego pieniędzy wyłożysz, żeby to jakoś wyglądało sensownie, prawda? No to nie wydaje mi się, że był dobry moment na robienie tego typu filmów, które, no, umówmy się, no to nie będzie wielki bas, to nie będzie wielka rzecz, żeby, nie wiem, powiększać subskrypcję czy coś w tym rodzaju, bo w ogóle wrzucanie tego do kin, to ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam na tym etapie. To będzie kolejny Dumbo, kolejny właśnie Zakochany Kundel.
Tak, to jest... tak.
Dziwny projekt. Nie rozumiem.
Dziwny, bo
jeżeli to jest obecnie właśnie... dalej w planach, to kompletnie nie łapię.
Tak, bo zanim nie idzie żadna taka historia konkretna, jak za tymi większymi projektami, które zarabiają właśnie, no jak Król Lew ostatnio, czy jak Piękna i Bestia. Jezu, to jest tak jakby nagle Miecz w Kamieniu, albo nie wiem, Bernarda i Biankę próbowali przenieść, wiesz, jako live action i no, kto by się tym jarał? Wiesz, mi się wydaje, że to też może być po prostu taka zapowiedź, żeby coś się działo, żeby, wiesz, żeby był jakiś buzz i jak już wróci trochę świat do normy, no to wtedy ten projekt będzie tym, który ma tam trafić na Disney+, jak się troszkę unormuje sytuacja, nie? A teraz musi coś dziać, muszą być jakieś informacje, że coś robią, nie? Żeby nie było, że jest całkowity zastój. No bo
tak,
inaczej
może,
ciężko to wytłumaczyć.
Akcje.
Szczególnie... Tak, a szczególnie biorąc jeszcze pod uwagę, jaki jest popkulturowy status Robin Hooda i jakie jest przyjęcie filmów z Robin Hoodem od lat, jak kolejne projekty po prostu wywalają się na pysk. Mieliśmy tego Nottinghama od Ridleya Scotta, który stał się Robin Hoodem w końcu i poszedł tą klasyczną drogą, gdzie Russell Crowe był Robin Hoodem. Później dostaliśmy tego Robin Hooda z...
Taronem Egertonem?
Jezu, kto to wyreżyserował? Tak, z Egertonem, który... Który, kurczę, ten film mógł się udać, ale się nie udało się tam wszystko, co się mogło udać, to się nie udało.
Na żadnej płaszczyźnie, tam nic się nie udało. Nic.
Tak, bo wiesz, bo mi się na przykład tam podobały te momenty, jak zrobili z tego, wiesz, helikopter w ogniu, tylko z łukami i z tymi. To było ciekawe, ale ten film nie miał żadnej fabuły, żadnych ciekawych postaci, więc zaraz to będą
odgrzewany Ben zapomnieć. Mendelsohn, nie, na tym...
Tak. Nic tam nie było. I czemu znowu Robin Hood? Robin Hood musi znowu z jakieś, wiesz, 10-20 lat... posiedzieć gdzieś w zamknięciu, żeby był dobry, bo ostatni dobry Robin Hood to który to jest? Książę Złodziei, który też nie był dobrym filmem, tylko pamiętasz...
Faceci w Rejtuzach.
O, to jest naprawdę dobry, nie? I
przez to jest mój ulubiony, do tej pory Złodziei. Do tej pory, jeśli chodzi o filmy, to mój ulubiony to jest dalej Faceci w Rejtuzach. To jest najlepsza... No. Ale według mnie właśnie można było zrobić znowu
moim
Robin
to jest ten Tylko ja dodam, czekaj, moim ulubionym jest ten z Orelem Flynnem z lat 30. 40? No, ale ten klasyczny, on jest cudowny.
Według mnie można byłoby zrobić Robin Hooda, tylko to trzeba by naprawdę mieć nowy pomysł na to. Jakoś naprawdę się tym pobawić, nie wiem, postawić na relacje drużyny tej na przykład. Przecież ludzie uwielbiają zrobić z tego na przykład heist movie. Że to by spokojnie się nadawało i zrobić z tej ekipy, wiesz, jak oni się nazywają, no wesoła kompania, nieważne.
Merryman, wesoła kompania.
No właśnie, z nich zrobić na przykład, wiesz, każdego gościa dać specjalistę od czegoś i zrobić z tego na przykład właśnie heist movie, gdzie oni muszą coś tam ukraść od księcia Jana i szeryfa Nottingham i zrobić z tego takie Ocean's Eleven, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, to jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Wydaje mi się, że da
tylko
się to
zrobić. To też jest problematyczne, bo wiesz, z Królem Arturem też próbował Guy Ritchie.
Ale to nie był heist.
Ale kumpelski...
Ale Król Artur, i co? I to, co kumpelskie działało, tylko że ten film był przetkany Dark Soulsami, jakimiś dziwnymi wizjami, jakąś magią niepotrzebną, Judem Law, który wychodził i krzyczał. Nie, wywalić to wszystko. Gdyby ten film był naprawdę kumpelską akcją Króla Artura, to pewnie to byłby naprawdę dobry film.
Żeby nie było, żeby nie było, ja w tym filmie kocham wszystko. Ja w tym filmie kocham wszystko.
Ja tego nie pomyślał, że go gnoję. Ja go nie znoszę, tam są dosłownie jest kilka fajnych akcji. I
dobra, nie, tego... będzie, nie będzie tu obrażania Króla Artura, wracamy do Robin Hooda. Więc ja też bym zobaczył coś nowego z tym tematem.
Wydaje mi się, że to jest wykonalne, tylko ludzie tak bardzo starają się trzymać tych takich parę rzeczy, które po prostu muszą zrobić i tyle. Że to jest ten Robin Hood, który obala, robi jakieś powstanie i tak dalej. A niech on coś ukradnie, on jest księciem złodziei też, tak?
No tak, właśnie jak te dwa ostatnie. I ten Scotta, i ten ostatni. One właśnie były za bardzo realistyczne, za bardzo w ten nulonowy
tak,
klimat.
Musisz obalić tutaj tyrana, który coś tam... No i dlatego ja tak lubię facetów w rajduzach, gdzie jakby cała idea jest trochę inna, jest turniej uczniczy.
No tak, ale Książę Złodziei to też była przygodówka i było fajnie, nie? Jedyny dobry rozliczeniowy to był ten z lat 70. z Seanem Connerym, ale to był jeden raz, kiedy takie coś się może udać, kiedy można poważniej do tego podejść, nie? A to jednak musi być przygodówka tak, jak jest no, u całego, wiesz, zarania legendy, u samego zarania legendy, nie? Zalania.
Ale wracając do Disneya, to nie będzie to. To będzie ten zakochany kundel dla najmłodszych na Disney+, który z jakiegoś powodu Disney uznaje, że warto wydawać teraz na to pieniądze, kiedy nikt nie ma pieniędzy.
Nie, to będzie kolejna,
może
wiesz,
to jest
masturbacja CGI, żeby zgarnąć Oscara i tyle. Jeśli pójdzie do kin, bo ja sobie nie wyobrażam tego w takiej wersji oscarowej, nie?
Nie pójdzie do kin. Już nawet pomijając fakt, że może być stać, żeby to zrobić, ale wyobrażasz sobie, żeby to poszło do kin i robić temu kampanię reklamową? Czy to będzie tak wtopione, to będzie Dumbo kolejny. Kogo to obchodzi? No. Naprawdę, nikogo to nie obejdzie. Dla mnie to nie ma po prostu żadnej racji bytu poza Disney+, ale z kolei w tym momencie robić tego typu projekt na Disney+, może być tak, jak mówisz, że to jest tylko po to, żeby coś się działo, żeby akcjonariusze nie uciekali, żeby nie patrzyli na Disney+ jako martwą platformę pomimo rozwoju, nie wiem. Okej, przepraszamy, do tej pory zauważyliście, pewnie mieliśmy pewne problemy techniczne, sieć jest prawdopodobnie zapchana w wielu miejscach i nasze połączenie nie jest najlepszej jakości. Najważniejsze, że dźwięk słyszycie dobrze, bo każdy z nas rejestruje go oddzielnie, więc to ważne, ale jeżeli zobaczycie, że niestety obraz Radka się przycina, to nic na to nie poradzimy. Teraz zmieniliśmy aplikację, żeby może coś to da, może nic nie da, ale trudno. W każdym razie skończyliśmy pomniejsze newsy i przejdźmy teraz do tego naszego dużego newsa, tego co chcemy przede wszystkim omawiać, czyli Thor Love and Thunder, bo tak się składa, że niedawno Taika Waititi zrobił wideokonferencję, żeby celebrować Ragnarok, w sensie film Ragnarok, a nie to, że teraz mamy Ragnarok, jakby ktoś mógł myśleć, że jednak nadchodzi, gdzie połączył się z Tessą Thompson i Markiem Ruffalo. Oczywiście pożartowali sporo, pogadali o tym, co akurat gotują, co tam robią smacznego, no ale przy okazji pojawiło się kilka ciekawych informacji. Zacznijmy od tego, że w ogóle był ten dowcip, w którym Taika Waititi i Ruffalo rozmawiali o tym, że zastanawiali się, czy ich Marvel nie wywali po Thor Ragnarok, bo chociażby dowcipach, wiecie, z Devil Anus i wielu innych rzeczach, które się tam działy, no ale nie. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że w Love and Thunder Taika Waititi ma jeszcze więcej swobody, co w sumie
tak, on powiedział dokładnie, że Love and Thunder to jest film, tak jakby 10-latek rzucał wszystkie pomysły, a ty byś je wszystkie realizował.
I tak, nie, i przy nim Ragnarok ma wyglądać jak zwykły, nudny, taki prostolinijny filmik bez większych tam ambicji. I o tyle mu wierzę, że widzieliśmy już ten schemat, może niekoniecznie udany, ale jednak widzieliśmy go w chociażby Guardians of the Galaxy, kiedy pierwsza część była troszeczkę trzymanie Jamesa Gunna w ryzach, co według mnie sprawdziło się lepiej akurat w przypadku Jamesa Gunna, no ale w drugiej, którą ja lubię, ale nie lubię już tak bardzo jak jedynki, no widać, że Gunnowi powiedzieli: chcesz tam, żeby ten koleś zrobił masakrę swojej załogi strzałą, a potem wyrzucić ich w próżnię? Proszę bardzo, chcesz, żeby shop z tym właśnie chodzili i zabijali ludzi na lewo i prawo, nie ma sprawy. A chcesz, żeby skakali między portalami, im się głowy wydłużały i w ogóle mieli kwasowy trip, kiedy skaczą pomiędzy portalami w kosmosie? Rób. I dużo innych ciekawych rzeczy, więc absolutnie jestem w stanie w to uwierzyć, że i Taika po sukcesie Ragnarok dostał wolną rękę. Natomiast poza tym jeszcze pojawiło się kilka innych informacji związanych z Q&A, takim okrężnym odpowiadaniem Waititiego, ale zaraz o nich pogadamy, tylko miejcie na uwadze, że to jest Taika Waititi i on potrafi w ciekawy sposób udzielać odpowiedzi. Wyciekł scenariusz, który on wypuścił. Jestem przekonany, że już na niektórych portalach, tudzież innych kanałach będzie z tego 10 materiałów jak nic, bo wiecie, 3 minuty, Tony Stark już jest z powrotem w MCU. Taika Waititi potwierdził powrót Ironmana. Natomiast no, to jest scenariusz, który jest napisany w bardzo fajny sposób, kiedy Tony Stark mówi, że on wrócił because science i Thanos wrócił i wszyscy wrócili.
I że Thanos wrócił,
w ogóle wszyscy wrócili i teraz muszą mieć więcej avenging to do i będą nazywać się Avengerers. Bo...
Tak, i jak wraca, to pierwsze co mówi to jest waza. No, tak,
i tam jest, że it's the real Tony Stark, coś takiego. Więc no, miejcie na uwadze. Ale, przejdźmy sobie do kilku rzeczy, które mniej lub bardziej zostały tutaj potwierdzone. Pierwszą z nich, o których muszę powiedzieć, to kosmiczne rekiny. Koniecznie musimy wspomnieć o kosmicznych rekinach, ponieważ Taika Waititi właściwie potwierdził to, że pojawią się kosmiczne rekiny. Jakby ktoś chciał wiedzieć, czym są kosmiczne rekiny w Marvelu, to nie musi się...
są bardzo ważne.
To nie musi się wiele wysilać, bo są te rekiny, które cię zaatakują, jeśli latasz w kosmosie. I one też latają w kosmosie.
Tak, i można je uzbroić jeszcze i wtedy są uzbrojone kosmiczne rekiny.
Mogą być uzbrojone, tudzież, jak dobrze pamiętam, w którymś odcinku Weapon Age, Roxxon zmutował je z Broodem, przez co były Brood Space tak. Sharks, które latały i strzelały. I one też były uzbrojone.
Tak, jak ktoś nie wie, co to jest Brood, to są alieny.
Obcy
po prostu.
De facto. Tak. Tak, więc był...
Znaczy obcy z serii filmów, nie, tak, że po prostu obcy,
tak,
nie?
Tak, te z dużymi głowami. No, więc kosmiczne rekiny jak najbardziej muszą się pojawić. No i to jakby wskazuje na to, że ten film będzie dalej bardzo, bardzo pokręcony. Kolejna rzecz, która tutaj na pewno wiem, że Radek ciebie bardzo ucieszy. Backstory Korga ma być rozwinięte. Wreszcie dowiemy się o rewolucji, którą chciał przeprowadzić, do której wydrukował za mało ulotek.
I Mika.
O Miku to zaraz, bo o Miku ma być jeszcze co innego. Ale o Korgu dowiemy się wreszcie, jaka jest jego przeszłość, jak chciał właśnie robić rewolucję, wydrukował za mało ulotek i przyszła tylko jego mama i ten koleś, którego on nie znosi. Nie wiem, jak widzisz historię.
Ja chcę zobaczyć tą historię, bo wiesz, bo to są postacie, które pojawiły się pierwsze jako te comic reliefy, nie? No, które byli użyteczni w ogóle, ale to byli głównie mieli wprowadzać elementy humorystyczne, nie? A ja wierzę, że Taika Waititi totalnie może z nich wyciągnąć jakąś konkretną historię, nie? I zrobić z nich takie już na maksa pełnoprawne postaci, które mają jakąś historię, mają tam nie tylko, wiesz, śmieszki, heheszki z tymi ulotkami, tylko coś tam... poważniejszego siedzi w nich, nie? I wiesz, też tam widać, jak ich kreuje Waititi i że chce zrobić z nich z tych postaci jakieś, wiesz, istotniejsze elementy tej całej mitologii, tej swojej mitologii Thora, nie? I ja bardzo tego chcę. Kurczę, to jest taki potencjał w Korgu cały czas, że on nie jest tylko gościem, który jest zabawny i który, o, Taika Waititi im głos podkłada, jest śmieszny, tylko tam naprawdę w nim tkwi większa historia.
Znaczy, on chce powiedzieć o Kronanach i powiedział, żeby spojrzeć do komiksu i to może być ciekawe, dlatego że Kronanie w komiksie, w komiksach to była taka rasa takich kosmicznych wikingów trochę. Oni generalnie po prostu słynęli z tego, że przylatywali na tę planetę, łupili, co tam mogli złupić i odlatywali. No dosłownie kosmiczni wikingowie. I Korg był jednym z nich. Tylko, że jeżeli teraz popatrzymy, jaki jest Korg w komiksach, który był tam po prostu twardzielem, badasem i nic więcej, a Korg ten, to dlaczego Korg jest Korgiem, pomimo tego, że pochodzi z rasy kosmicznych wikingów? Czy on był...
No.
Czy on był wyjątkowy na ich tle? Czy on chciał zbuntować się przeciwko ich zwyczajom? A może był kiedyś super krwawym wodzem?
Mówię, że w kim tkwi potencjał na fantastyczną historię. Tylko mam nadzieję, że nie będą się z Mikiem odnosić do komiksu, bo wtedy będzie smutno strasznie.
Wątpię, dlatego że już nawet określili, że Mik jest kobietą. To już, to już ma być inaczej i ma mieć nowy i ma mieć nowy wygląd.
O, może nową zbroję dostanie.
Był ten moment w komiksach, kiedy Mik był właśnie na początku tym takim małym robalem, a potem przeszedł tą ewolucję i się zrobił takim mikiem, takim jakby ostro po siłce posiedział, nie? Więc może coś no w tą stronę.
Mi się wydaje, że może być wielkości Korga przynajmniej w następnej części.
To byłoby ciekawe, jak powiedzieć, że no tutaj to taka ewolucja i w ogóle taki mig, wiesz, otwiera drzwi i tyle. Więc kolejne pytanie było o Silver Surfera, skoro latają w kosmosie, nie, żadnego Silver Surfera nie będzie, jakby ktoś chciał wiedzieć, więc dlaczego mówię o tym, że warto powiedzieć, czego nie będzie? Dlatego, że jest inna postać, o którą został Taika Waititi zapytany i odpowiedział inaczej. Więc kiedy został zapytany o Silver Surfera, powiedział wprost nie. Nie, nie robimy tego. Ale niedługo później został zapytany o inną postać, którą ja absolutnie kocham, czyli Beta Ray Billa. I Taika Waititi nie odpowiedział na to, nie będzie go, tylko odpowiedział, kocham Beta Ray Billa, chciałbym opowiedzieć jego historię, czy coś w tym rodzaju. Co może oznaczać, że chciałby i nie dostał, ale może to oznaczać, że skoro powiedział, że Silver Surfera nie będzie, a przy Beta Ray Billu odpowiedział co innego, może są jakieś plany na Beta Ray Billa.
Ja w tym momencie zapowiadam, że na 100% będzie Beta Ray Bill, bo to jest postać idealnie pod rzeczy, które opowiada Taika Waititi. To jest właśnie taki bohater, z którym tylko Waititi może zrobić jakieś fantastyczne rzeczy i jego już nie można dłużej trzymać, wiesz, bez jego występu w MCU. On się już musi pojawić, to jest, kurde, kosmiczny super koń z mocami Thora.
Ale wiesz co, ja bym chciał osobiście, zostawiam chwilę przy Beta Ray Billu, na tym etapie, że jeżeli go wprowadzą, to niech to już nie będzie nowa postać z punktu widzenia Thora, tylko to będzie ktoś, kogo Thor znał. Wolałbym, żeby wyszło tak, że on ma ten młotek, tego Stormbreakera, tylko on tu musiałby się nazywać inaczej, bo Stormbreaker to... Nieważne. Ma swój młotek, albo nie, niech się nazywa Stormbreaker.
Lepiej,
i zerżną nazwę.
I że jest Thor ukradł nazwę.
Tak, to jest to dobra. To jest tak bardzo w stylu Waititiego, że mogłoby spokojnie być. Że znaczy niby to ten krasnolud Etri nazwał to Stormbreaker. Nieważne. Też gwizdnęli.
Albo że Etri wszystkie po Mjolnirze nazywa Stormbreaker. I jest Thor Stormbreaker w kosmosie.
Chodzi o to, żeby właśnie, jak już Beta Ray Bill się pojawił, to żeby Thor go znał i go lubił. Żeby to był ten typek, który jest... Nie chcę robić całego... Wydaje mi się, że w tym filmie nie byłoby miejsca na wprowadzenie Beta Ray Billa od początku, z całą jego rasą i tak dalej. No niekiedy masz jeszcze Jane.
Ale wiesz, ale jak mamy ten... Mamy... Są potwierdzeni Strażnicy Galaktyki, że będą Strażnicy Galaktyki i że Thor będzie na początku członkiem zespołu, nie? I wiadomo, na pewno się coś poprzytykają albo coś, żeby jednak miał... Żeby to była historia Thora, nie? Że oni pójdą swoją stronę, swoją. I wiesz, bo spokojnie... Na przykład w jakimś kosmicznym barze siedzieć, bo wiesz, poprzykał się ze strażnikami, nie? I tam spotkać Beta Ray Billa, który, o, Bill, nie? Znamy się tutaj już 100 lat.
Tak, tak, wiesz,
może ich połączyć.
Widzisz jego konia ubranego
misja
jak Thor.
No dokładnie. No i wiesz, mogłaby jakaś wspólna misja połączyć, nie? Bo też ma być tak.
No pewnie.
Tam gdzieś już były też jakieś newsy, że ma być na dwóch płaszczyznach się rozgrywać fabuła, nie? Ma być to ziemskie z Jane. I kosmiczny storem i wiesz, później ma być jakieś połączenie, nie? Bo ten Dari... No.
Widzimy też to, co się będzie działo, zaraz powiem o tym z Asgardem na Ziemi. Także ja bym bardzo chciał, żeby się Bill pojawił i właśnie zrobić duet Bill i Thor w kosmosie po prostu i ten motyw. Ale mówię, niech to już będą goście, którzy już mają wspólną historię. Naprawdę opowiadanie w tej chwili na nowo ich poznania się i tak dalej, wydaje mi się, że nie jest potrzebne. I jakby zrozumieć, że ja bym chciał, żeby to był ten gość, o którego Thor był zawsze trochę zazdrosny na przykład, że to był ten taki, no to super prawy gość, ale jednocześnie wiedzieć, że Bill to Thora zawsze, wiesz, najwyżej cenił i zrobić na przykład taką relację, że Thor był zawsze o niego trochę zazdrosny, ale Bill nigdy nie widział siebie jako wyżej, tylko zawsze siebie widział jako pod Thorem i to Thor był jego tym wzorem cnót i przykładem dla niego i zrobić tego typu relację.
Ta ich historia, którą znamy z komiksu, ona mogła właśnie w takiej formie nie do powiedzenia pozostać. Byłyby jakieś nawiązania do tego, że Bill jako pierwszy podniósł Mjolnira, nie? I ten, ale nie muszą tego pokazywać.
Tak, albo że się bili i Thor nie chce powiedzieć, kto wygrał, a Bill nie powie, bo jest szlachetny i nie będzie się, wiesz, tam chwalił, a Thor mówi, no był remis. No. się w rodzaju, a wiemy, że wygrał Beta Ray Bill w tej walce. Więc mówię, i zresztą ta dynamika między tymi dwoma bohaterami w komiksach jest tak rewelacyjna, że ja się dziwię, że jeszcze tego na ekran. Myślę, że gdyby nie ten fatalny The Dark World, tylko wcześniej zrobiłby dobry film, to już na poziomie trójki można by próbować tego Beta Ray Billa zrobić. Iść. Bo to są charaktery, które tak idealnie się uzupełniają. Ten Thor, który szczególnie przez to, co przeszedł, kiedy...
Zresztą mieliśmy już... Mieliśmy już w Ragnaroku teasowanie Battery Billa, nie? Który był tam jedną z tych rzeźb tak. na tej przed areną gladiatorów, nie? On mógł być gladiatorem też wcześniej.
Tak,
nie?
Spokojnie. I też, że wcześniej sobie, że wygrywał na Sakar bez problemu i Thor by mógł powiedzieć, ja też, wszystkich łoiłem, czy coś w tym rodzaju. Ale mówię, to skąd Thor teraz się wywodzi, to, że był tym brotorem, który pewne rzeczy już zrozumiał, ale jeszcze musi troszeczkę wrócić do formy, nie? Jeszcze musi wrócić do tego, kim był, może na nowo kim był w jakiś sposób.
A o tym kiedyś mówiliśmy. O tym kiedyś mówiliśmy, jak były pierwsze zapowiedzi Love and Thunder, że chcemy sceny montażu, jak Beta Ray Bill doprowadza go do stanu używalności.
Tak, no to jest ten gość, który jeżeli ktoś zna, jaki trzeba mieć reżim, żeby być dobrym bogiem piorunów, to Beta Ray Bill byłbym tym gościem, który mógłby mu pomóc.
Kurczę, Beta Ray Bill to jest totalnie taki Rocky kosmiczny, nie? Który jest tym dobrym gościem, poczciwym, ale też szlachetnym.
No. Super szlachetnym. No właśnie on jest tym przeciwieństwem Thora pod tym względem, że Thor to by się ożłopał i dał w ryj, no a Beta Ray Bill to w pierwszej kolejności by jednak tym ludziom pomógł. Thor też by pomógł, ale Beta Ray Bill w pierwszym miejscu. No ja po prostu chyba nie ma lepszego według mnie wyrazu, kim jest Beta Ray Bill, niż to, jak Jason Aaron napisał Unworthy Thora i na końcu pierwszego zeszytu pojawia się Beta Ray Bill. To według mnie było najlepsze podsumowanie tej postaci, jaką widziałem w ogóle od lat. Dla naszych widzów, którzy nie czytali tego, jak może wiecie, był moment w komiksach, kiedy Thor stracił swój młot, był niegodny, nie mógł podnieść Mjolnira.
Nie spoileruj za dużo, bo w tym miesiącu u nas wyszedł.
Okej, no ale to tylko tyle. Nie mówię nic więcej, co się z tym dzieje. W każdym razie, nie mógł, był unworthy, nie mógł podnieść. No i miał z tego pozostrzeżonego doła, chlał na umór, w ogóle był w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym też. I w pierwszym numerze Unworthy Thora, to była miniseria, przylatuje do niego Beta Ray Bill i mówi do niego: okej, słyszałem, że straciłeś młot, weź mój. I wszystko, czego potrzebujesz. Jakby to było takie, dobra, to jest właśnie Beta Ray Bill, nie?
Ja w ogóle, jak jest okazja i jesteśmy przy Unworthy Thorze, to totalnie kupcie, bo macie mówię, Egmont to u nas wydał, nie? W tym miesiącu. Wydaje, dopiero wyjdzie. A to jest tak fantastyczna miniseria, która jest tak, to chyba najbardziej z całego tego Aronowego? Najbardziej Ragnarokowa, nie?
I najbardziej rozwija Odinsona, nie? Najbardziej mu daje te jego motywacje, do czego on dąży później i tak dalej.
Ale mówię, jak ktoś lubi Waititiego Thora, to jest najlepsza rzecz, jaką może przeczytać.
Ale mówię, i tam jest właśnie Beta Ray Bill, jak chcecie zobaczyć tą trochę dynamikę między nimi, to jest dobry moment. Chociaż ja pamiętam, jak oni też robili inne rzeczy, jak kiedyś bodajże Asgard wisiał w powietrzu, i tak, skróle go chyba zrzuciły na ziemię. To jest taka najbardziej epicka. To, jak mówimy, czasami są momenty, kiedy Thor jest bohaterem, a czasami kiedy jest bogiem. I w Infinity War był bogiem, kiedy przyjął na siebie promień słońca i tam trzymał. To była ta taka boska praca, nie? Ten taki jak Herakles, który próbował robić boskie niejako czyny, żeby pokazać swoją godność, to Thorowi też się czasami coś takiego zdarza. Więc w komiksach a propos Beta Ray Billa i Thora, to był moment, kiedy Asgard spadł, już wszyscy myśleli, że Asgard łupnął o ziemię, a tam pokazane pod spodem stoi Thor i Beta Ray Bill i obaj na barach razem cały Asgard trzymają. Ja uwielbiam te momenty po prostu między nimi, więc...
A skoro Asgard ma być, wiesz, jest teraz na ziemi, to może coś w tym stylu będzie.
Właśnie, bo właśnie do tego chciałem dojść. Jeszcze po drodze zahaczmy o to, że było pytanie, czy będzie więcej Bro Thora. Tak jak Woody powiedział, że generalnie ta historia jest skończona. I dobrze, jakby to było, miało swój urok w tym, ale jakby cała idea była taka, żeby Thor pożegnał się z mamą.
Nie, no, on przeszedł, wiesz, on tą swoją drogę skończył w Endgame, nie?
Endgame, dokładnie. No mógł się z mamą pożegnać, mógł pogodzić się ze swoją stratą, która go nękała, kolejnymi stratami, które odnosił przez ten cały czas. Jakieś tam zadośćuczynienie znaleźć tego wszystkiego, znaleźć tą swoją wolność, której potrzebował. I nie ma sensu tego według mnie już. To już nie byłoby zabawne na tym etapie. Tym bardziej motyw, w którym Thor musi szybko wrócić do formy. Jak najbardziej tutaj wchodzi w grę, skoro musimy tego Bro Thora, że tak powiem, pożegnać. Montaż z Beta Ray Billem absolutnie wchodzi w grę. No to kolejna rzecz to jest to, że ma być więcej właśnie, mamy więcej Asgardu zobaczyć na Ziemi. I dlaczego to jest istotne? Ogólnie jest powiedziane, że Nazgard to już nie ma być, wiecie, ten port, gdzie paru kolesi z fantastycznych krain nosi, nie wiem, kegi dla Thora. Tylko ten Asgard ma zacząć przypominać Asgard na Ziemi. Mają być te łodzie niesamowite latające, mają być, no, elementy charakterystyczne Asgardu, on ma się rozrosnąć. Oczywiście z Walkirią jako królem Asgardu. I to jest tyle istotne, że to łączy pewne wątki z komiksów, które znamy. Był cały motyw, kiedy on się, Asgard unosił się właśnie nad Broxton, nad tą taką miejscowością, gdzie właśnie później również Dario Agger bardzo, czyli szef Roxxon, u którego cały czas podejrzewamy, że to Christian Bale, właśnie jego, będzie grał w tym filmie. I on tą miejscowość, tam doszło do wielu starć, tych najważniejszych, początkowych pomiędzy Thorem a Dario Aggerem właśnie. I mi to jeszcze bardziej daje do zrozumienia, że będziemy widzieć właśnie rozwój tego Asgardu, może ten obiecany romans pomiędzy Walkirią a kimś, może coś więcej z tego. No i oczywiście będzie potrzebny Thor w Asgardzie, który będzie chronił tego Asgardu przed może właśnie Roxxon i jakąś korporacją, która jednego będzie chciała zagarnąć skarby Asgardu dla siebie tamtejsze, i tam wejdzie Jane. I Jane będzie tą nowym Thorem. Ona będzie broniła Asgardu, zakładam, będzie broniła ludzi wokół tego wszystkiego i tak dalej. Natomiast Thora historia pewnie będzie właśnie dotyczyła akcji w kosmosie i może później się okaże, że
pewnie, pewnie te problemy się jakieś skumulują, które będą musiały połączyć tą ziemską
stolicę. Okaże się, że Broxxon nie robi tylko odwiertów na Ziemi, ale robi odwierty na innych planetach, gdzie innych ludzi nęka, to w końcu Roxxon. I Thor odkryje z Beta Ray Billem razem, że ej, źródłem tego wszystkiego jest tak naprawdę ten typek na Ziemi. I polecą do niego. Wyobrażasz sobie, bo widzieliśmy to niejako w War of the Realms, ale wyobraż sobie, mieliśmy świetną akcję Thora w Infinity War, jak wyleciał Bring me Thanos, nie? Tą akcję i tak dalej. Mieliśmy jego całkiem później, jak się otrząsnął w Endgame, jak bił się z Thanosem. Mieliśmy ten motyw, jak walczy z Hello, jak skacze na most i rozwala te jej sługi. A wyobraź sobie końcową scenę, punkt kulminacyjny, gdzie masz nie jednego, a de facto trzech Thorów. Masz Thora, Billa i Jane. I masz, wiesz, potrójną burzę, która jest tam zrobiona, żeby coś załatwić. Według mnie to jest kolejna scena, przy której, jak dobrze zrobiona, to będzie ta taka, ja to nazywam fuck yeah, kiedy już nie chodzi o to, żeby było głęboki rozwój postaci i tak dalej, to wszystko jest wcześniej, ale potrzebujesz tego takiego pierdolnięcia. I wydaje mi się, że trzech Thorów mogłoby nam to zapewnić.
Tak, wiesz, że też, że Waititi wyciągnie z tej przebogatej mitologii pewnie jakiegoś takiego przeciwnika oprócz Dario Aggera,
Mangoga,
który będzie jednak tym. No, to chciałem powiedzieć, że Mangog albo jakieś jeszcze inne, nie wiem. To jest kupa tych przeciwników, z których można wybierać. No, Mangog się wydaje taki najodpowiedniejszy, bo on jest tym niepokonanym, odwiecznym
jest Coxen,
wrogiem
tak,
Thora.
Tak. No. Więc ja spokojnie to widzę, ale no wszystko nam powoli tutaj rysuje obraz tego filmu. No ja jestem w tym momencie jeszcze...
Ale wiesz co, mi się wydaje, że my dalej i tak myślimy za płytko,
oczywiście,
za normalnie.
Oczywiście, że tak.
No, to będzie...
Nie, wiesz, może się okazać, że tak naprawdę
mam nadzieję,
to...
że będzie ta scena...
No.
Mam nadzieję, że będzie scena tego ładowania przez słońce Mjolnira, podpalania, jak był Warona w tej finałowej historii, jak walczył... O Jezu, o, może być ten... jak on się nazywa? Gor? No, to by było dobre.
Ale to jest taka trochę za duża postać, żeby jeszcze to z Roxxon łączyć. Wydaje mi się, że bardziej widzę Aggera.
Ja bym chciał zobaczyć, żeby Mjolnira ładowanego przez słońce.
Ja bym zobaczył, wiesz, nawet ładowanego to jedno, ale nawet żeby zrobili ten motyw z Infinity komiksu, gdzie Thor rzucił Mjolnira przez słońce, żeby go naładować. Jak był ten moment,
no właśnie,
kiedy...
o to mi chodzi.
To w Infinity było, kiedy byli ci budowniczy i oni kazali Thorowi klęknąć i Thor i rozbroić się, więc Thor wyrzucił młotek, jest bezbronny, klęka i potem staje przed tym budowniczym, a ten młot poleciał, okrążył słońce, naładował się przez słońce i wrócił do ręki Thora, ale przelatując przez korpus budowniczego.
Ej, to częściej robi, bo to było też u Arona, jak walczył z Gorem w tej finałowej w King Thor, żeby go podpalić, bo on był, wiesz, z tego tam jakiegoś łatwopalnego...
Tak.
Żeby symbiota podpalić, symbionta, bo on miał to symbiotyczne.
Bo to wiadomo, Necrosword był pierwszym symbiotem, no. Tak. Ogólnie Thor lubi używać słońca, jak Jane wrzuciła Agmangoga w słońce.
Nie wszystko rzucają w to słońce.
Słońce jest przydatne dla Boga Piorunów.
No przecież on był w słońcu, jak musieli go naładować w World of the Realms, to przecież był w słońcu.
Tak, że przybił się, Daredevil go przybił tam do, jak Odyna, nie jako wcześniej, do tak.
Czekajcie na World of the Realms, jak się u nas pojawi, bo to naprawdę, jak mówimy, że Daredevil przybija Thora
do drzewa
słońca,
w słońcu.
Krzyżuje.
Do drzewa w słońcu. Tak było. Więc ja na Love and Thunder oczywiście jeszcze bardziej czekam. No tutaj smutna wiadomość i to jest to, o czym musimy pogadać na koniec. Niestety październik 2021 odpada. W tej chwili jest to luty 2022. Wszystko przesunęło się o jeden w tym momencie. Miejmy nadzieję, że nie będzie dalszych przesunięć, ale Black Widow wskoczyła na miejsce Eternals, Eternals wskoczyło na miejsce Shang-Chi'ego, Shang-Chi wskoczył na miejsce, już nie pamiętam co miało być w maju, Doktora Strange'a?
No wszystko się przesunęło.
Doktora Strange'a, Doktor Strange w takim razie wskakuje na miejsce, nie wiemy co z Spider-Manem, bo Spider-Man jest w ogóle, jak on, to Sony, zakładam, że też go je trochę przepchnął, ale będzie to, no i niestety przez to...
A chyba tylko Black Panther zostaje na swoim slocie, nie?
Póki co, tak. Natomiast no, wszystko przelatuje dalej, więc no niestety Thora, kiedy myśleliśmy, że dostaniemy go już w następnym roku, jesienią, dostaniemy go właściwie dopiero za 2 lata. Minus 2 miesiące, no trudno. Sytuacja wygląda jak wygląda, ale to pokazuje właśnie, że w Marvelu, w przeciwieństwie do DC, o czym mówiliśmy na początku, jedno przesunięcie to nie jest jedno przesunięcie. Nie można sobie po prostu przesunąć jednego filmu i wszystko zostawić tak, jak było. Seriale się przesuwają, filmy się przesuwają i cały ten plan poszedł po prostu odrobinę dalej.
To jeszcze dodam, że z tych newsów też się chyba nie wypowiedział te Waititi konkretnie na temat tego, czy Jane będzie miała raka, czy nie. Czy to
on
będzie
cały czas, tutaj się nie wypowiedział, on cały czas w ostatnim razem powiedział, że to rozważa, że jest masza historii do opowiedzenia. I cały czas jakby jeszcze rozważają ten element. Według mnie to byłaby akurat bardzo duża strata z materiału źródłowego, gdyby tego nie uwzględniono. Ja rozumiem, że film jest pełny i dla dobra filmu może być to opominięte i ja absolutnie wierzę w to, że Taika Waititi może zrobić dobry film. Po prostu mówię, często mówimy o tym, kiedy jest na przykład reprezentacja, wykorzystanie mniejszości, czy masa innych tematów, które może podjąć dany film. Nie chodzi o to, żeby był zgodny z materiałem źródłowym, ale że kiedy jest okazja opowiedzieć coś w kinie, co nie jest często opowiadane, to fajnie jak z tej okazji się skorzysta. I wydaje mi się, że tutaj nieskorzystanie z tej okazji, żeby powiedzieć o tej superbohaterce, która jest jednocześnie, musi walczyć młotem z minotaurami, a z drugiej strony ma dużo trudniejszą walkę, bo jest to walka z rakiem, jako ta drobna Jane, która się wymaga, tym bardziej, że to jest Natalie Portman. Ona by to zagrała tak, żeby jeszcze, wiesz, do Oscara była nominowana potem za zagranie tego.
Oscarowo.
Także no, według mnie, mówię, wierzę w to, że Waititi ma swój plan, ale jednak nie ruszenie tego tematu uważałbym po prostu za lekką stratę materiału źródłowego.
Tak, dlatego ja też bym chciał to zobaczyć, bo to jest zwrócenie uwagi, wiesz, na spory problem, z którym się ludzie borykają, nie? I jednak to też jest reprezentacja, nie? Dla tych, którzy walczą w tej chwili z takimi rzeczami. Zresztą ja też miałem swoje przeżycia w tym względzie, nie? I mnie to naprawdę, no wiesz, na takim osobistym poziomie ruszało, jak czytałem komiks, nie? I chciałbym, żeby to się też pojawiło w filmie, bo wiemy, że to mają być śmieszki, heheszki, ma być zabawnie, nie? Ale to jest ten moment, kiedy trzeba takie rzeczy przemycać, nie? Szczególnie, gdy są tak świetnie w materiale źródłowym rozegrane, nie? Tak sensownie i tak, no trafiają po prostu w serce, no, prosto, nie?
Wiemy zawsze, która batalia była trudniejsza w przypadku Jane. Jest ten moment, kiedy ona ściera się z Warthorem, czyli Volstagiem, który podniósł ten młot z Ultimate, który go tam napełnił rządzą krwi i on tutaj wszystkich już chce topić we krwi, robić wojnę. I ona mówi do tej Thor, że ona jest za łagodna, że ona nie rozumie wojny. Ona mówi, że ja nie rozumiem wojny, to właśnie spróbuj iść na wojnę z rakiem, nie? To zrozumiesz, co to znaczy prawdziwa wojna, wiesz, tak, na osobistym poziomie.
Dlatego wydaje mi się, że Waititi jednak to poruszy, bo to jest zbyt ważne, wiesz, dla wielu ludzi, nie? I zbyt wiele pomocy niesie poruszenie takiego
tematu.
Też
tak uważam właśnie. To jest też takie bardzo... No właśnie, bohaterowie powinni inspirować na bardzo wielu płaszczyznach. Jak często się mówi o Daredevilu na przykład, jako tym niepełnosprawnym bohaterze, który też w jakiś sposób jest, może być, tak jak dla człowieka, który jest w pełni fizycznie sprawny, jest fantazją, że jesteś super silny, czy latasz, czy coś takiego. Dla osoby, która jest na przykład niewidoma, ta fantazja tego, że pomimo tego, że jesteś niewidomy, masz dodatkowe zmysły, czy coś w tym rodzaju. Myślę, że to jest w jakiś sposób rozwijane. Znaczy, jakiekolwiek inne tego
też
typu sprawy.
Zwracał uwagę na to, nie, że no, wiemy, że ludzie niewidomi mają mocno wyostrzone zmysły, nie? Inne. I nie na takim poziomie jak Daredevil, ale to,
ale
jest,
to jest ta fantazja
uwagi,
właśnie.
Tak, tak, ale to jest też zwrócenie uwagi na to, że oni, wiesz, w innych, na innym poziomie działają, wiesz, z innymi zmysłami, nie? Że są bardziej rozwinięci od nas. Chociaż
chodzi mi o to, że w tym momencie jakby... Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to pozwala marzyć w jakiś sposób. Kiedy ktoś, powiedzmy, jest niewidomy i słyszy o tych superbohaterach i w jakichś marzeniach, widząc samego siebie, nie może sobie wyobrazić siebie jako Supermana, powiedzmy, czy kogoś takiego, ale nagle dajesz mu Daredevila i mówisz, okej, ale ktoś taki jak ty też w świecie z mocami też mógłby mieć jakieś tam supermoce związane, wiesz, tak, z tym, kim jesteś. I wydaje mi się, że w przypadku innych chorób właśnie to też no nie jest bez znaczenia na pewno.
Tak, tak, tak. Tutaj nie dość, że masz właśnie na jednym poziomie to marzenie, tą fantazmat, nie? Że masz młot super, wiesz, ciskasz piorunami i takie rzeczy, ale z drugiej strony, no wiesz, że da się wygrać, da się to zwalczyć, nie? Bo wiemy, tak, jak wygląda historia.
Ale no i to też to poświęcenie, które było z tym związane, że ona jednak za każdym razem, kiedy podnosiła ten młot, dalej była w stanie swoje zdrowie poświęcać dalej dla innych i tak dalej, co nadawało jeszcze wyższą rangę temu całej jej walce. I to, że jakby były te świetne momenty, kiedy ona zawsze jakby odpowiadała, często po prostu w narracji dla nas, dla czytelnika, dlaczego za każdym razem idzie znowu na tą chemioterapię, chociaż wie, że w momencie, w którym złapie za młot, to wszystkie, że tak powiem, toksyny, które ta chemioterapia ci wlewa, zostaną wyczyszczone. Więc nie ma to sensu. Więc dlaczego ona to robi? A właśnie dlatego, żeby się nie poddać. Właśnie dlatego, żeby cały czas walczyć, że są rzeczy ważniejsze, ważniejsza jest ochrona innych ludzi, ale to nie oznacza, że masz być męczennikiem, że ona nie chciała być męczennikiem. Ona nie chciała, żeby ją ukrzyżować i wiesz, dla dobra innych ludzi, tylko ona chciała, żeby móc innym pomagać, ale o siebie w ramach tej pomocy innym dalej walczyć tak bardzo, jak to się da. I to jest też takie bardzo, wydaje mi się, że krzepiące właśnie dla innych osób, że jakby możesz poświęcać się dla innych, ale nie zapominaj o sobie, jakby to tak, też jest istotne, żeby tą walkę podjąć.
Więc tak, że to jest ciągła walka też.
Dziwne,
że Arn pokazywał to w taki wiesz, fantastyczne było, że Arn właśnie w taki realistyczny sposób pokazywał tą codzienność Jane, nie? Która właśnie jest w tym szpitalu, jest przed chemią, przyjmuje chemię, nie? I to było takie, wiesz, bez udziwnień. To nie było też zmarginalizowane, nie? Że to jest gdzieś tam na boku. Że wiemy, że ona walczy, ale to jest niepokazywane, nie? A tutaj jednak te światy między tą przemianą, gdzie jest Thor, a tym, jak musi sobie radzić, wiesz, dzień w dzień z tą chorobą i walczyć, nie? To było pokazane właśnie, jak to wygląda tu i teraz, nie? Jak wygląda taka walka. I to jest fantastyczny zabieg. I mówię, takich rzeczy powinno być naprawdę, naprawdę dużo, nie? Bo to jest sedno tego superbohaterstwa, nie? Też ta walka codzienna.
Co mnie osobiście zawsze też ruszało bardzo za serducho, to były te wszystkie momenty, w których jakiś superbohater był w stanie zrezygnować ze swojego dnia supermocy, żeby posiedzieć z Jane na tej chemioterapii. Miałeś czasami tego Volstaga, który tam już przysypiał na tym krześle, ale jakby tam był, nie? Że Frigga przychodziła. Oczywiście Thor, jakby sam fakt, że oni byli w stanie przyjść, ten, wiesz, goleś, który włada piorunami, strzela, no w tym momencie on może nie władał, ale dalej nie był niebyle kim. Ale jest w stanie zrygnować z tego, przyjść i po prostu parę godzin na dupie posiedzieć koło tej drugiej osoby. Nie? Dla mnie osobiście to bardzo zawsze ujmowało, czy później jak Doktor Strange się dowiedział i był już takim na zasadzie, że już ją tam prawie chciał przytrzymywać w tym łóżku, że nie, no dbaj o swoje zdrowie, nie? Masz siedzieć tutaj, masz dbać o siebie, czy Falcon właśnie, który też odkrył jej tożsamość w tym momencie i też przychodził do niej. Mimo tego, że był kapitanem Ameryką wtedy, miał jeszcze więcej odpowiedzialności niż kto inny, ale wydzielił ten czas, żeby przyjść i posiedzieć z Jane, jakby. Tego typu rzeczy zawsze też fajnie działają.
Więc ja wierzę, że Waititi nie ominie tego tematu.
A wiesz, a w MCU nie brakuje bohaterów i Jane też parę osób poznała, jakby. Gdyby na przykład właśnie no Thor tutaj najlepszym przykładem by był, ale nie tylko, może inne osoby z Asgardu, gdzie ona spędzała czas też, gdyby ją odwiedzały w tym momencie, nie? To nie by działało. No dobra, to jest nasze podsumowanie tej rozmowy Waititiego z Ruffalo i Tessą Thompson. Tak jak mówię, do niektórych informacji podchodźcie z przymrużeniem oka, bo Waititi nie był tutaj jasny. Niektórych mówił dosyć konkretniej. Na Tora poczekamy jeszcze sobie 2 lata. No i w tym momencie będziemy kończyć. Pamiętajcie, że w przeciągu najbliższych 2 dni będzie przerwa. Napisy końcowe nie będą się pojawiać, więc życzymy wam wszystkim oczywiście wesołych świąt w tym okrojonym, prawdopodobnie okrojonym gronie, jakim wszyscy się obecnie znajdą. No i oczywiście po poniedziałku będziemy wracać i dalej starać się nagrywać. Może pojawią się znowu jakieś newsy, kto wie, różnie ostatnio bywa. Jak nie, to na pewno jakieś tematy znajdziemy do rozmów. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, o czym pogadaliśmy, przede wszystkim jakie jeszcze macie oczekiwania względem tego, co powiedział tutaj Taika Waititi. Może coś wam się jeszcze nasunęło z tych...
Co byście zobaczyli w torze kolejnym? Tak,
Szalonych rzeczy, może coś z tych jego wypowiedzi wam się nasunęło. No i śledźcie dalej napisy końcowe. Ze mną był Radek Pisula, ja nazywam się Oskar Rogowski. Do następnego razu. Cześć.